Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj skoki narciarskie, krótko tenis i piłka nożna oczywiście. Najwięcej będzie o skokach narciarskich, ale zacznijmy bardzo szybko od tenisa, ponieważ trwa już Australian Open. Dzisiaj w nocy cztery spotkania. W nocy i trochę nad ranem mieliśmy cztery spotkania z przedstawicielami, z naszymi reprezentantami, dwóch panów, dwie panie. No takie troszkę mieszane informacje. Pozytywna jest jedna. Nasza bardzo młoda tenisistka, bo 17-letnia Iga Świątek, która wygrała młodzieżowy Wimbledon w zeszłym roku, awansowała do drugiej rundy, pokonała Rumunkę Annę Bogdan 2-1. No, ta przeciwniczka była wyżej rozstawiona od naszej zawodniczki. No, ale teraz Polka zagra z jeszcze wyżej rozstawioną Włoszką, bo to jest Włoszka, która jest rozstawiona z numerem 28. Z takich gorszych informacji, no to odpadła cała reszta, czyli Magdalinet, Majchrzak i Hurkacz. Szkoda szczególnie Majchrzaka, bo on grał z przeciwnikiem rozstawionym z numerem 8 z Japonii. Prowadził już nawet 2-0, ale niestety problemy z ręką, ze skurczem nie pozwoliły mu dokończyć tego spotkania i ostatecznie skreczował. To tak bardzo szybko odnośnie tenisa, a co do skoków narciarskich, to za nami bardzo udany weekend, można powiedzieć najlepszy weekend reprezentantów Polski w tym sezonie w Pucharze Świata. To oczywiście weekend we Włoszech, czyli na skoczni w Predazzo, jednej z ulubionych, szczególnie dla Kamila Stocha, ale po tym weekendzie pewnie też dla Dawida Kubackiego.
Zdecydowanie tak, Kubacki odniósł w Predazzo swoje pierwsze zwycięstwo w cyklu Pucharu Świata. Oczywiście on już wygrywał zawody letnich Grand Prix, ale nie oszukujmy się, to jednak te zimowe konkursy są najistotniejsze dla skoczków narciarskich. Pokonał tego japońskiego dominatora, w końcu znalazł się w pogromca Ryoyu Kobayashiego, który, przypomnijmy, wygrał 6 poprzednich konkursów z rzędu, w tym ten pierwszy sobotni właśnie w Val di Fiemme. No i do tego Kubacki był również drugi w sobotnim konkursie, no i z Polaków na podium stał również dwukrotnie Kamil Stoch, za każdym razem na najniższym stopniu podium.
Kobayashi, gdyby wygrał w niedzielę, oczywiście tego nie zrobił, to dokonałby czegoś, czego jeszcze nikt nie dokonał, bo 7 konkursów z rzędu z pucharu w Pucharze Świata tego jeszcze nikt nie wygrał. No i tak na razie pozostanie. Tak jak mówiłeś, Kobayashi pierwszy w sobotę, tam był bezkonkurencyjny, on po prostu skakał w innej lidze. To były odległości 135 i 136 metrów. 136 metrów to wyrównanie rekordu tej skoczni, chyba jednego z naszych rekordów, bo jeszcze należy do Adama Małysza. I jak mówiłeś, próbował go gonić Dawid Kubacki, ale troszkę mu zabrakło. Trzeci był Kamil Stoch, on atakował z piątej pozycji i po raz kolejny udało się skutecznie zaatakować. Bardzo dobrze skakał też Stefan Kraft, który ewidentnie wrócił do formy. On był ostatecznie czwarty z naszych reprezentantów. Dobrze też wypadł Piotrek Żyła, ostatecznie na 7 miejscu w tym konkursie sobotnim. I jeszcze z tych, którzy się dostali, 29 był Stefan Hula, 34 Maciej Kot, 40 Jakub Wolny. W niedzielę wyglądało to tak, że Kubacki wygrał i to teraz on zdecydowanie pokonał Stefana Krafta, drugiego Stefana Krafta, a Kamilowi Stochowi do drugiego stopniu podium zabrakło dokładnie 30 punkta. No to jest tyle co nic, ale Kamil Stoch znowu musiał atakować, tym razem z dalszej pozycji, z 8. Kobayashi ostatecznie skończył te zawody na 7 miejscu. No nie pamiętam, kiedy on ostatnio był poza podium, chyba gdzieś na początku tego sezonu.
Prawdopodobnie chodzi o konkursy w Rosji, bo to chyba wtedy miał jeden taki słabszy konkurs. No a tak to praktycznie z podium nie schodził. Nie wiadomo, co się stało, szczerze powiedziawszy, bo nie przypominał Kobayashi samego siebie sprzed doby, można by tak powiedzieć. Bardzo krótki, szczególnie ten drugi skok, 122,5 metra. Nawet nasz Maciej Kot, który wydaje się być daleki od swojej optymalnej formy, w drugiej próbie osiągnął odległość 127 metrów. Tak w ogóle, jeżeli chodzi o niedzielę, no to warto podkreślić, że wszyscy Polacy, którzy startowali w tych zawodach, zakwalifikowali się do drugiej serii, co też bardzo dawno się nie zdarzyło. Co prawda były to miejsca pod koniec trzeciej dziesiątki, szczególnie mowa o Jakubie Wolnym i Stefanie Huli, ale właśnie troszeczkę optymizmu dostarczył Maciej Kot w tym swoim drugim skoku. To już była taka przyzwoita próba. No i dzięki temu mieliśmy 6 punktujących zawodników, a jeżeli chodzi o całą klasyfikację generalną, no to wiemy oczywiście, że zdecydowanym liderem jest Ryoyu Kobayashi, 1092 punkty, ale po zawodach niedzielnych ten dystans nad Kamilem Stochem troszeczkę się zmniejszył. Stoch ma 624 punkty, na trzecim miejscu jest Piotr Żyła, 591 punktów, no i po tym znakomitym występie w sobotnio-niedzielnym Dawid Kubacki jest już na czwartym miejscu, 532 punkty i całkiem realne wydaje się perspektywy ataku na podium klasyfikacji generalnej.
Mówiłeś, że się zmniejszyła ta przewaga Kobayashiego, ale to jest dalej ponad 450 punktów. To jest niesamowita różnica. Już nawet niektórzy mówią, że przed półmetkiem, bo praktycznie jesteśmy, no zaraz będziemy na półmetku Pucharu Świata. Kobayashi sobie zapewnił triumf w Pucharze Świata, ale mi się wydaje, że jeszcze tutaj tak nie można mówić, chociaż no te jedne gorsze zawody o niczym nie przesądzają. To jest racja. No ale przed półmetkiem osiągnąć 1000 punktów, prawie 1100, to jest bardzo, bardzo dużo, ale Kamil Stoch też tych punktów ma już sporo. Co do naszych, no to jeszcze tak nie było w Pucharze Świata, żeby zajmowali miejsca w pierwszej czwórce, drugie, trzecie i czwarte. To naprawdę na razie wygląda na to, że jest najlepszy sezon naszych reprezentantów, ale muszą uważać, bo na piątym miejscu jest Stefan Kraft i jego naprawdę stać jeszcze na dużo, chociaż wydaje się, że troszkę loty obniżyli Niemcy z Leje i Geigerem na czele, ale znowu dobrze zaczął skakać Johansson z Norwegii, szczególnie w tym drugim konkursie w Predazzo. Co do naszych pozostałych reprezentantów, Kuba Wolny jest 30, 38 jest Stefan Hula, 49 jest Maciej Kot. Następne zawody to już ten weekend, 19 i 20 stycznia i uwaga, to są zawody w Zakopanem, czyli bezsprzecznie ulubiona skocznia naszych zawodników, szczególnie Kamila Stocha, ale Kubacki i Żyła też się tam świetnie czują. No i 19 mamy konkurs drużynowy, 20 mamy konkurs indywidualny i teraz tak, tylko możemy współczuć trenerowi, bo kogo on może wziąć na 4?
No rzeczywiście, to jest duży problem. Wiadomo, trójka jest już pewna, jeżeli tam odpukać, nikt sobie nie zrobi jakiejś kontuzji albo czegoś podobnego.
To ciekawe, jaka będzie kolejność tej trójki.
Wydaje się, że no, ma przyjemny ból głowy akurat przy tych trzech zawodnikach, ale no, nie zazdrościmy wyboru tego czwartego, no bo tutaj ciężko powiedzieć, czy Jakub Wolny, czy Stefan Hula, czy Maciej Kot jest w tej chwili w lepszej dyspozycji. Wszystko pewnie się okaże na treningach, ale wiemy też, że skocznia w Zakopanem jest specyficzna, co niektórzy zawodnicy bardzo lubią na niej skakać. Pamiętajmy chociażby, że w zeszłym roku Stefan Hula otarł się tam o podium. Najlepszy wynik w karierze, czwarte miejsce, więc być może to przekona trenera Horngachera do postawienia akurat na tego zawodnika, ale oczywiście o wszystkim się przekonamy niedługo. Żal tylko, że będzie jeden konkurs indywidualny, bo mam przeczucie, że gdyby było więcej, to Polacy mogliby tam naprawdę sporo namieszać.
A w Zakopanem na pewno nie mają takiego problemu, że śniegu nie ma, bo tego śniegu jest aż za dużo i tutaj właśnie organizatorzy walczą z tym, żeby ten śnieg jakoś uporządkować, ale zapowiadają się kolejne bardzo dobre zawody, o nich powiemy już za tydzień, a za chwilkę wrócimy z piłką nożną. Za nami już 20. kolejka angielskiej ekstraklasy. Dzieje się bardzo, bardzo dużo, szczególnie jeżeli popatrzymy na poczynania Manchester United po zmianie na stanowisku trenera. Parę wygranych z rzędu, ale wygrane to były z takimi przeciwnikami raczej z tej drugiej części tabeli. No i ten mecz z Tottenhamem na wyjeździe miał to być taki sprawdzian dla nowego trenera, dla tego zespołu. No i sprawdzian jak najbardziej udany. United pokonał Tottenham 1-0. No i też można powiedzieć, że w tym meczu odrodził się stary, dobry De Gea.
Rzeczywiście tak, De Gea zasłużył na miano bohatera tego spotkania. Kilka znakomitych interwencji, to w głównej mierze dzięki niemu Czerwone Diabły odniosły tak cenne zwycięstwo. Zwycięstwo, które pozwoliło zrównać się Manchesterowi punktami z Arsenalem Londyn, który z kolei zaliczył, można powiedzieć, taką kolejną wpadkę w tym sezonie, ponieważ przegrał w meczu derbowym z West Ham United 0-1. No i co ważne, w West Hamie bronił były bramkarz Arsenalu w końcu, Łukasz Fabiański.
No i wpisał się bez zarzutu. Swoje mecze wygrywają liderzy, czyli Manchester City i Liverpool, chociaż Liverpool ewidentnie z Brighton się męczył, wygrał tylko 1-0, jeszcze po rzucie karnym. City ograło Wolves 3-0. Z takich ciekawszych, szczególnie dla nas, wydarzeń, no to Southampton z Bednarkiem w składzie pokonało Leicester na wyjeździe 2-1 i to jeszcze grając w osłabieniu.
Bednarek wyrasta na taką bardzo ważną postać swojej drużyny, bo jak można znaleźć nawet takie wyliczenia, że z Bednarkiem w składzie Southampton punktuje częściej niż bez niego. No ale święci muszą uważać, mimo tej wygranej cały czas są niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. To jest tylko jeden punkt przewagi nad Newcastle, które zajmuje 18 miejsce w ligowej tabeli.
To tyle, jeżeli chodzi o rozgrywki w Anglii. Kolejkę rozegrano też w Hiszpanii. Tam to była 19. kolejka rozgrywek. Wygrał swój mecz Real Madryt, chociaż wydawało się, że tak do końca nie będzie. Długo utrzymywał się remis z Betisem na wyjeździe 1-1, ale w końcówce, dokładnie w 88 minucie, Real zapewnił sobie zwycięstwo 2-1. Chociaż jeżeli popatrzymy na statystyki, to Betis tutaj posiadał piłkę i to on grał w tą piłkę, ale Real strzelał.
Real miał, proszę sobie wyobrazić, zaledwie 27% posiadania piłki. Jeżeli ktoś zna tych piłkarzy, którzy występują w zespole królewskich, to mógłby się złapać za głowę, że mieli aż taki problem. No ale dla nich najważniejsze jest w tej chwili to, że mają te 3 punkty i cały czas trzymają jakąś tam jeszcze odległość, chociażby do wicelidera, czyli Atletico Madryt. Atletico też nie zachwyciło w swoim ostatnim meczu ligowym z Levante. Jedyną bramkę zdobyli po rzucie karnym, dodajmy, bardzo kontrowersyjnym rzucie karnym. No niestety w Hiszpanii tak jest, że nawet mimo wprowadzenia VAR-u tych kontrowersji sędziowskich nadal jest sporo, ale dla Los Colchoneros najważniejsze też jest ta zdobycz punktowa i utrzymanie 5 punktów do Barcelony.
Tak, a Barcelona utrzymuje właśnie tą przewagę, tym razem zostawiła w pokonanym polu u siebie na boisku Eibar, wygrywając 3-0, świetny mecz trójki Suareza, Messiego i Coutinho. Suarez 2 bramki, Messi bramka. Z ciekawszych spotkań Sevilla przegrała na wyjeździe z Athletic Bilbao, no i troszkę jej Atletico Madryt, troszkę bardziej jej ucieka. Villarreal, kolejna porażka, tym razem z Getafe u siebie 1-2, no i ta sytuacja jest bardzo niewesoła żółtej łodzi podwodnej, bo oni są na przedostatnim miejscu, w tabeli, mają tylko 17 zdobytych oczek.
No to jest jedno z największych rozczarowań tego sezonu, postawa żółtej łodzi podwodnej. Jeżeli chodzi o kadrę, to naprawdę wygląda to nieźle, ale rzeczywiście tych wyników nie ma, bo albo są remisy, albo są porażki na własnym stadionie. Jeżeli jeszcze chodzi o inne spotkania, inne zespoły z tej ligi, no to warto zwrócić uwagę na słabo grającą w tym sezonie Walencję, ponieważ kolejna strata punktów u siebie z Realem Valladolid, czyli z Beniaminkiem rozgrywek, i nietoperze, które jeszcze jesienią rywalizowały w Lidze Mistrzów, na razie są na 11 miejscu w tabeli, no i raczej nie zanosi się na to, żeby na Mestalla w przyszłym sezonie zawitały europejskie puchary.
Fatalnie też spisuje się Celta Vigo, tym razem przegrała z Vallecano na wyjeździe 2-4, no i Celta dopiero 17 miejsce, czyli to jest takie miejsce tuż nad strefą spadkową. I jeszcze jesteśmy za granicą, no to powiedzmy, jak tam Polacy spisywali się w tych spotkaniach, w których grali. Mówiliśmy o Fabiańskim, 90 minut bez straty bramki, Bednarek świetny mecz z Leicester, również 90 minut w tej troszkę niższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Do 62 minuty grał Paweł Wszołek, który ostatnio bardzo dobrze radzi sobie w Queen's Park Rangers. Grał też Kamil Grosicki i tu też podobna sytuacja. Jego zespół wygrał, on zaliczył asystę i kolejne 90 minut.
Również 90 minut w zespole lidera, podkreślmy, drugiej ligi angielskiej zaliczył Mateusz Glik, a jego Leeds pokonało Derby County 2-0.
Kamil Glik tradycyjnie 90 minut zagrał w Monaco, no i Monaco może po tym remisie na wyjeździe z bardzo silną Marsylią zacznie się przełamywać.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem grała również, chciałem powiedzieć Liga Włoska, ale Liga Włoska nie grała. Był tylko Puchar Włoch w miniony weekend. Tam również zaprezentowali się Polacy. I tak w barwach Sampdorii w pierwszej jedenastce wybiegł Karol Linety. Niestety doznał kontuzji i w 21 minucie musiał opuścić boisko. Z kolei Dawid Kownacki pojawił się dopiero w dogrywce, ponieważ Sampdoria po 90 minutach bezbramkowo remisowała z Milanem. No i konieczna była dogrywka tutaj w tym spotkaniu. I Kownacki,
trzeba powiedzieć, że miał 2 świetne okazje.
Rzeczywiście tak, ale też znakomicie trzeba oddać, spisywał się weteran Pepe Reina, który zastąpił Donnarumę w tym spotkaniu. Skuteczniejszy był po drugiej stronie Cutrone i dzięki temu Milan wygrał 2-0 i awansował do kolejnej rundy.
A w Pucharze Włoch grali też inni. Szybciej będzie, jak najpierw Wojciech Szczęsny, bo on zagrał 90 minut z Bolonią i to było łatwe zwycięstwo Juventusu 2-0. Napoli grało z Sassuolo, wygrało 2-0. Piotr Zieliński nie wstał z ławki rezerwowych, ale 90 minut zagrał Arkadiusz Milik i trzeba powiedzieć, że no strzelił bramkę i miał asystę, czyli zapewnił swojej drużynie awans, ale to była taka bramka, że piłka się od niego odbiła, no ale zasługa jest taka, że był tam, gdzie powinien być.
Ale rzeczywiście, ta bramka jedna z łatwiejszych, ale dla Milika myślę najważniejsze jest to, że statystyki ma bardzo dobre, bo tych bramek w ostatnim czasie strzela naprawdę sporo.
Tak, podtrzymuje tą znakomitą serię, którą miał pod koniec ubiegłego roku, no i świetnie zaczął następny sezon. To tyle, jeżeli chodzi o tą Serię A. Za chwilkę wrócimy jeszcze z tematem transferów. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie.
je lève pour aimer la vie. Ta voix perdue sur les chemins, tends une main vers moi.
I feel the sunshine gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay.
Tu commandes des filles, je te lève.
Zanim przejdziemy do transferów, to jeszcze słówko o sytuacji, która się zmienia, ale wydaje się, że jest coraz lepiej, przynajmniej z tego, co słyszymy z komunikatów, oczywiście o sytuacji Wisły Kraków. Okazało się, że trzej panowie, Jarosław Królewski, Tomasz Jarczyński i Kuba Błaszczykowski, zainwestowali, czy pożyczyli, no nie wiem jak to można powiedzieć, swoje 4 miliony na spłatę piłkarzy Wisły Kraków. No i już dzisiaj poszedł komunikat, że część piłkarzy jest spłacona. No i to może tylko pomóc Wiśle odzyskać licencję. A jeżeli Wisła odzyska licencję, no to już będzie mogła spokojnie rywalizować od lutego w Ekstraklasie, zagrać ten pierwszy mecz z Górnikiem Zabrze, no i też na spokojnie szukać inwestora, który ten klub przywróci na jakieś właściwe tory. No i jeszcze wiadomo, że Kuba Błaszczykowski, jeżeli Wisła będzie grać w Ekstraklasie, no to w tej drużynie będzie występował nawet za darmo.
No to będzie i tak spore wzmocnienie mimo zaawansowanego piłkarsko wieku Błaszczykowskiego. To jednak zawodnik o takiej klasie, wydaje się, że w naszej lidze będzie wyróżniającą się postać.
No i teraz ten temat transferów. Styczeń to jest taki okres, kiedy tych transferów jest mniej albo są one mniej głośne, bo to jest czas, kiedy można uzupełnić kadry, kiedy można tych piłkarzy, którzy się nie sprawdzili, może się ich pozbyć albo przesunąć do innych zespołów, albo kiedy jakimś drużynom ewidentnie nie idzie, może tak jak Monaco, chociaż tam też jest wina kontuzji, to można kogoś ściągnąć, żeby wiodło się lepiej. No i te transfery są, trzeba powiedzieć, dosyć ciekawe.
No takim najgłośniejszym, albo jednym z najgłośniejszych jest przejście Cesca Fabregasa z Chelsea do wspomnianego przez ciebie Monaco. Z tym, że zespół z księstwa nie musiał wydać na ten transfer ani jednego euro, ponieważ Hiszpan przeszedł na zasadzie wolnego transferu. A to nie jest pierwszy transfer Monaco w tym okienku, bo jeszcze pojawili się inni piłkarze, chociażby William Wanker, Francuz, były zawodnik m.in. Romy, został wypożyczony. 36-letni Naldo, no taka stoper, uzupełnienie kadry na tu i teraz i wydaje się, że to jeszcze nie jest koniec ruchów zespołu z Księstwa.
Ale Naldo z Glikiem, chociaż tam w ostatnim spotkaniu z Marcją grali na trzech obrońców, no to może ciekawie wyglądać, a utrata bramek to był naprawdę problem, jeżeli chodzi o Monaco. Najdroższy transfer jak na razie to jest Christian Pulisic, on z Borussii przejdzie do Chelsea, bo na wiosnę ma zostać jeszcze w Borussii.
Czyli no, można powiedzieć kolejny przykład, jak Borussia Dortmund inwestuje w młodych zawodników.
Jakie się to opłaca.
Tak, już mają tak naprawdę następcę, bo Jadon Sancho gra znakomicie, 18-letni piłkarz. Jeżeli chodzi o takich młodych graczy, tutaj warto zwrócić uwagę na przejście Lucasa Paquety, Brazylijczyka z Flamengo do Milanu za 35 milionów euro. No przyznam szczerze, jestem zaskoczony, że Milan na tak młodych zawodników wydaje takie sumy.
Tym bardziej, że gracz jeszcze w Europie w ogóle nieznany, ale on już grał od pierwszej minuty w tym spotkaniu Pucharu Włoch. No zagrał praktycznie cały mecz, ale czym się wyróżnił? No na razie jeszcze nie. Ciekawie też było na linii Liverpool-Bournemouth. Tam dwa takie transfery, no w sumie transfer i wypożyczenie.
Tak, pierwszy z nich to napastnik Dominik Solanke, który w Liverpoolu mógł liczyć co najwyżej na grę w końcówce spotkań. No i Reds wzbogacili się o ponad 20 milionów euro na tym transferze. Z kolei Nathaniel Clyne, no jeszcze do niedawna etatowy prawy obrońca Liverpoolu, teraz gdy eksplodował talent Aleksandra Arnolda, zdecydował się na przejście na wypożyczenie do Bournemouth. Także dwa takie naprawdę solidne wzmocnienia dla zespołu, w którym kadrze znajduje się również Artur Borc.
Taki zaskakujący transfer na linii Manchester City-Real Madrid. Brahim Diaz przeszedł właśnie z City do Realu.
No to jest zaskakujący transfer, no bo pewnie mało osób słyszało o tym zawodniku. Nie jest to piłkarz, który w Manchesterze grał pierwszoplanową rolę, bo tam wiadomo jest Sergio Aguero, jest też Gabriel Jesus. No ale dla Realu też to się wydaje inwestycja w przyszłość.
Bardzo ciekawie, jeżeli spojrzymy też tak w polskim kontekście, było w Grecji. Tam w PAOK-u grał Aleksander Pijowicz, który trafił do PAOK-u właśnie z Legii Warszawa kilka sezonów temu, a teraz przechodzi do Emiratów Arabskich.
Do Arabii Saudyjskiej.
Do Arabii Saudyjskiej za 10 milionów euro. To wiąże się z tym, że na tym zawodniku, i to sporo, zarobi jeszcze Legia Warszawa.
Legia zagwarantowała sobie około 10% od kolejnego transferu. Właśnie ten transfer nastąpił, więc to będzie spory zastrzyk finansowy dla Legii, która no z pewnością też tych pieniędzy potrzebuje i te pieniądze, jeżeli tylko dostanie, wykorzysta.
Jak wszystko pójdzie zgodnie z tym, co piszą dziennikarze we Włoszech, no to na dniach czy na godzinach do Milanu może trafić Krzysztof Piątek za sporą sumę. To dopiero byłby transfer, ale o tym wszystkim jeszcze będziemy mówić. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.